Kiedyś w akademiku, gdy siedziałem i właśnie był Sylwester, to Bóg mi dał taki ciekawy rozdział. I od tej pory co roku Sylwestra sobie ten rozdział czytam. I dzisiaj chciałem ten rozdział z wami przeanalizować. Tylko 20 wersetów. Ciekawa lekcja ze Starego Testamentu dla ludzi Chrystusa, ludzi Nowego Przymierza. Ciekawa lekcja. To było dla nich w ich kontekście, ale dla nas jest w kontekście Chrystusa Jezusa i naszego współczesnego życia. I spójrzmy na pierwsze dwa wersety tego rozdziału. Który to jest rozdział? Księga Prawa Powtórzonego, Deuteronomium, czyli prawo wtóre, powtórzone. Piąta Księga Mojżesza, tak u nas jest napisane, ale jak będzie nowy przekład, to już będzie napisane, że powtórzonego prawa. Rozdział ósmy i pierwsze dwa wersety. Izrael słyszał od Mojżesza, gdy on kończył już swoje długie życie, że mają starannie spełniać wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, abyście się rozmnożyli, abyście weszli do ziemi, którą przysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. A więc starannie spełniajcie to, co Bóg do was mówi przeze mnie. Tak Mojżesz im przekazuje. Też zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan, twój Bóg, Jahwe, twój Bóg izraelski, prowadził cię przez 40 lat po pustyni, po to, aby ciebie ukorzyć, po to, aby ciebie doświadczyć, po to, aby poznać, co jest w twoim sercu, by poznać, doświadczyć, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. I spójrzmy na te dwa ważne pierwsze zdania sługi Bożego do ludu, który miał już opuścić. Bóg daje słowo. I to słowo jest sprawcą życia, jak przy stworzeniu świata, tak i teraz to słowo jest sprawcą życia. My mamy Chrystusa Jezusa, słowo uosobione. Już nie Mojżesz, ale Duch Święty nam wnosi samego Jezusa, samo słowo. I trzeba się starannie przyłożyć, aby to słowo w nas mieszkało. Apostoł Paweł mówi, niech mieszka obficie w was słowo Chrystusa. Więc już nie przymus wykonania jakichś poleceń, ale staranność, aby to słowo było w nas i w nas się ono cały czas urzeczywistniało, ucieleśniało. Taka jest dla nas wymowa czegoś, czego oni wtedy nie mogli jeszcze znać. W swojej pamięci zachowaj całą drogę. I stąd pytałem się właśnie, co w tym roku było szczególnego, bo chciałem tak troszkę nas zachęcić, abyśmy podsumowali nie tylko złe rzeczy, ale przede wszystkim te dobre rzeczy. Tę drogę, którą Pan nas prowadził. I ich prowadził nie przez gaje pełne roślinności, bujnej roślinności, lecz przez pustynię. Przez piachy, bez wody, bez jedzenia. Więc Pan ich prowadził taką drogą i to jest Pańska droga. Człowiek opuścił sad Eden. I Bóg go na ziemi prowadzi rozmaicie. Również i przez pustynię, najczęściej przez pustynię. I to nie 40 minut, nawet dni, ale aż lat. Dwa pokolenia, ówczesne dwa pokolenia. I dlaczego właśnie przez takie niesprzyjające okoliczności Bóg ich prowadził? Czemu nas w tym roku prowadził, być może, na pewno, ja też wiem, przez bardzo niesprzyjające okoliczności? Dlaczego? By nas ukorzyć. To nie chodzi, by nas upokorzyć. Nie, to nie chodzi, by nas upokorzyć. Nie. Tylko, żeby nas troszkę zrobić bardziej elastycznymi, giętkimi, poddanymi. Żebyśmy nie byli jak lód twardy, który można nawet i zranić, i zabić człowieka. A żeby to H2O stało się wodą, która daje życie. Żeby stało się parą. Nie zawsze było lodem, tylko lodem. Bo trzeba z łokciami i zębami iść przez świat. Ale ten sam człowiek się ma stać jak woda, jak para, przyjazny, użyteczny. Więc Bóg musi nas ukorzyć, podgrzać, roztopić, by nas doświadczyć, by nas wypróbować. Nie wódź nas na pokuszenie. I tam jest w tej modlitwie w oryginale, i szkoda, że tak to przełożono kiedyś i tak już powtarzamy wszyscy, ale nie dopuszczaj prób ponad nasze siły. Wyraz peirasmos znaczy próba. I pokusa w znaczeniu, że kusimy żelazo, wkładając je do ognia i patrzymy, kiedy ono zacznie czerwienieć, a potem kiedy zacznie topnieć. To jest próba. I wtedy mierzymy temperaturę i widzimy, jakie są etapy, co się dzieje z tym żelazem, metalem, gdy jest w płomieniu. A więc to jest próba doświadczyć. By nas poznać. Nie tylko by nas poznać, Bóg nas zna, ale by wykazać, co jest w naszych sercach. Jak się człowiek zachowa w sytuacji ekstremalnej, gdy jest, powiedzmy, na oceanie spokojnym i nie jest tak spokojnie, bo była burza, był sztorm, wszyscy zginęli, a my sami tylko na łupince jesteśmy. I kończy nam się jedzenie, mamy jeszcze tylko kilka łyków wody i teraz co zrobimy? Jak się zachowamy? Czy się podzielimy? Czy pokryjemy, sami wypijemy? Więc człowiek wtedy dopiero ukazuje, co naprawdę się w nim znajduje. I też, żeby poznać, czy będziesz trzymał się moich słów, czy się będziesz trzymał Chrystusa. I spójrzmy na następne dwa wersety, trzeci i czwarty. A więc upokarzał cię. Tak. Człowiek, gdy jest przez Boga karcony, gdy Bóg nas chce ukorzyć, czujemy się upokorzeni, poniżeni, buntujemy się, wierzgamy. To w grzech w nas, nasza natura reaguje. To jest normalnie, reagujemy, bo nas upokarza, nie będę, nie ma, nie chcę. Głodem cię morzył, bo najlepiej wziąć kogoś na głód, a potem go karmić manną. Kochani, to jest też upokorzenie jeść mannę z nieba. To jest upokorzenie. Nie moje pięści, nie moja ręka, nie mój umysł zdobyło tę mannę, tylko z łaski. Łaski bez. Jak byłem mały, tak mówiłem zawsze. Łaski bez. Hardy byłem. Więc coś wziąć, to trzeba się upokorzyć. Ukorzyć. Ale Bóg chciał to wszystko, by człowiek poznał, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale żyje Bogiem, który dał nam życie i daje życie. Wszystkim, co wychodzi z ust Pana, człowiek żyje. I znamy to wyraźnie, jak mój Pan Jezus do szatana, gdy jest kuszony, jak potem też i Nowy Testament o tym mówi, czym jest dla nas słowo Chrystusa, chlebem. A więc człowiek musi poznać wartość. Bóg, najwyższa wartość, nasze źródło życia, Jego słowo, najwyższa wartość. Twoja odzież nie niszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. To, że noga nie nabrzmiała, to wspaniale, ale że odzież nie niszczała, to niezbyt wspaniale, bo nie można było sobie zmienić odzieży na nowszą. I gdy są dzieci i rosną jedno po drugim i w latach powojennych tak przecież było, że właśnie ten najstarszy miał zawsze nową odzież, a młodsze miały po nim, szczególnie gdy byli to sami chłopcy lub same dziewczynki. I potem ten trzeci się już buntował, mówi, ja nie chcę w tym chodzić, ale musiał, bo dorósł i teraz na niego, to wtedy właśnie matka co robiła, coś tam doszywała, odpruwała, jakoś tam zmieniała, żeby ta sama odzież inaczej wyglądała. A więc ta odzież nie niszczała i 40 lat chodzili w tej samej kapocie, pomyślcie sobie, w tych samych butach. To też jest upokorzenie. No ale idziemy dalej. Wiersz 5 i 6. Poznaj tedy w swoim sercu. Właśnie Bóg się teraz odwołuje do nas, żebyśmy my poznali, żebyśmy my doszli do samoświadomości. Że w naszym życiu odbywa się pewien proces, żebyśmy go zauważyli. Że jak człowiek ćwiczy swego syna, wychowuje swego syna, prowadzi go i go czegoś uczy, kształci, wykształtowuje w nim coś. Tak też Jahwe, twój Bóg, ćwiczy ciebie, a więc prowadzi ciebie. I wyraz ćwiczyć, nie myślmy, że chodzi o rózgę, nie, nie. Nie chodzi, żeby kogoś oćwiczyć, nie. Chodzi, żeby kogoś wyćwiczyć, by był mistrzem. A więc Bóg ciebie wychowuje, ćwiczy, trenuje, tak, byś przestrzegał, z chęcią przestrzegał przykazań twego Pana, twego Boga, chodząc codziennie myślami, uczynkami, słowami, chodząc codziennie Jego drogami, Jego sposobem, okazując Mu zbożną cześć. Co to znaczy zbożna cześć? Nie ma między nami dzieci, więc nas nie zapytają, a trzeba byłoby im wyjaśnić. Zbożna cześć. Chyba cześć religijna, nie? Rączki złożyć, paść na kolana. I nam Nowy Testament to wyjaśnia. List do Hebrajczyków nam to wyjaśnia. Jest wspaniałe. Salomon wspomina o tym. A więc bojaźń pańska. Nabożeństwo. Nabożne podejście do czegoś. Tu chodzi o czułość, wrażliwość. Wrażliwe. Czułe. Wrażliwy na podmuch wiatru. Wrażliwy na dźwięk. Wrażliwy na zapach. Wrażliwy na Boga. Tu chodzi o wrażliwość. By to wszystko czynić wrażliwie. A więc okazując Bogu zbożną cześć, tę wrażliwość wobec Niego, ale też i wobec ludzi. I pójdziemy dalej. I mamy wersety 7 i 8. Gdyż Pan Bóg ma pewien plan, to wszystko Bóg czyni i ćwiczy ciebie, mówi, byś pamiętał o Jego drodze i tego, co On dokonał, byś trzymał się Jego słowa, bo On ma cel. On cię wprowadza do pięknej ziemi i ty byś ją zepsuł. Ty byś ją zniszczył. Ona by już nie była piękna, bo już to raz zrobiłeś w sadzie Eden. I tym razem już nie możesz jej popsuć. Ale popsuli, i tak popsuli. Do ziemi, gdzie są bystre rzeki. Gdzie źródła tryskają w dolinie i na górze. Zobaczcie, pełno wody, mimo że region jest pustynny. Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej, latorośli, drzewa figowego, drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu. Więc Pan tam wprowadza, to wszystko im chce dać. Jak wiemy, ci zwiadowcy to wszystko widzieli i potem te wszystkie rzeczy przynieśli. A więc ci ludzie tam mają wejść, żeby tego nie zepsuli. Spójrzmy dalej, wiersz 9, 10. Do ziemi, której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować. Do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana Boga twego za tę piękną ziemię, którą ci dał. Zobaczcie, jak dużo opisów jest czegoś, o czym oni nawet nie marzą, nawet sobie nie wyobrażają, że coś jest takiego możliwe, gdy się 40 lat widzi tylko piasek i burze piaskowe, brak wody, to chyba się nawet nie ma takich wyobrażeń. Przecież się też i tam urodzili ci ludzie. A więc tylko znali pustynię, tę ograniczoność. A to nagle bez ograniczeń. Będziesz miał to wszystko bez ograniczeń. No i właśnie to jest problem. Wolność bez ograniczeń. Wtedy to jest swawola, dowolność. Wtedy jest dżungla, nie pustynia, ale dżungla. A więc człowiek musi mieć w sobie coś, by mając możliwości bez ograniczeń, sam siebie ograniczał. Czym? Wrażliwością na Boga. Panie, co chcesz, abym ja chciał? Panie, co chcesz, abym ja uczynił? Panie, co byś ty teraz zrobił, gdy ja jestem w takim stanie, żebym wszystko rozerwał, ale co ty byś zrobił? I ta wrażliwość na Boga i na ludzi sprawia, że będziemy się ograniczać, tak, nasze samochody. Cały czas są przez nas ograniczane i dzięki temu są piękne, użyteczne. Cały czas, bo je umiemy ograniczyć. Umiemy ich wykorzystać, a też i ograniczyć. I stąd Bóg się troszczy o człowieka. I oczywiście, że oni nie mieli szans. Izrael nie miał szans. Dopiero w Chrystusie Jezusie przyszła szansa, żeby człowiek był takim, jakim Bóg chciał, by był. I pójdźmy dalej, wiersz 11-12. Batrz. A więc, kochany, zważ na to. Weź pod uwagę, byś nie zapomniał Jahwe. To imię, ten tetragram cały czas jest tutaj właśnie, gdzie jest wyraz Pan. Jahwe, Twego Boga Elohim, Twój Bóg. Zaniedbując tego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję. A więc, żeby nie zapomnieć. Ten wyraz się później nam jeszcze powtórzy. Czy to chodzi o pamięć naszą, tą krótkotrwałą, czy też tą pamięć daleką, w ogóle o naszą zdolność pamiętania? Chyba nie, bo jak wiemy, nasze umysły, nasze mózgi, nasze wnętrze się tu zmienia i z tą pamięcią jest jak z sitem, prawda, jest różnie bywa. Tu chodzi o postawę. Ja chcę, o decyzję. Niezależnie od naszej pamięci. Ja chcę. Pamiętam kiedyś pewna siostra w Krakowie, gdy ją odwoziłem po nabożeństwie, już była staruszka i tak siedzi, taka smutna. Ja mówię, siostro Julio, czemu taka smutna jesteś? A ona mówi, bo zapomniałam, bracie, o czym dzisiaj było kazanie. A wiem, że było bardzo dobre. I też się modliła, po pokazaniu się modliła wśród wielu, tak dziękowała Bogu. A teraz siedzi w samochodzie i zapomniała. I jest smutna i będzie przez cały tydzień smutna, bo zapomniała. No owszem, można było dać jej kasetę, mogła sobie odsłuchać, ale ja jej nie powiedziałem, że dam jej kasetę, nie. Ja powiedziałem, siostro, a jak się czułaś, gdy siedziałaś, gdy było ogłoszone? Ja bym chleb jadła, jakiś smaczny chleb, ja bym piła wodę, ojej, wspaniale. I opisywała, opisywała, jak się czuła, gdy słuchała słowa. Ja mówię, jak się czujesz teraz? Taka spokojna, że mogę iść już do Pana, już mogę iść, mogę już umrzeć. Aby to o to właśnie chodziło. Nie chodziło o to, żebyś pamiętała w swojej mózgownicy, tak jej powiedziałem. Nie chodzi o twoją mózgownicę, bo masz swoje lata. A już była po 80, tak, kilka lat. Ja wiem, nie. Twój duch karmił się słowem. Tam w środku ty nabrałaś całego pokarmu. Jak kroplówką. Nie przez przełyk. Kroplówką w ciebie weszły najlepsze witaminy, najlepsze potrzebne ci minerały. I to wszystko jest w tobie. To wystarczy. O, chwała Bogu. O, chwała Bogu, jaka była szczęśliwa i spokojna na cały tydzień, że nie jest grzeszna, bo zapomniała, jakie było kazanie. A więc tu chodzi o tego rodzaju pamiętanie, trwanie, bycie. Niech moje słowa w was mieszkają. I 12 wiersz. Gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i dalej pójdźmy. Gdy twoje bydło i trzody się rozmnożą, gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele. Spójrzcie, jaki kontrast pomiędzy pustynią, piaskiem, a tymi zasobami, tymi dobrami. Jaki kontrast? Spójrzcie. Jest niebezpieczeństwo, które Bóg widzi i stąd mówi w 14 wierszu, by twoje serce nie stało się wdzięczne za to wszystko. Zobaczcie, tu nie ma tego wdzięczne, nie. Wyniosły. Wyniosły. Tam miał piasek, bez nadziei. Teraz ma wszystko bez ograniczeń i nagle serce staje się wyniosłe zamiast wdzięczne. Dwa wyrazy na W, ale jakże odmienne. Oraz żebyś nie zapomniał Pana twego Boga, który ciebie wyprowadził najpierw z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Prowadził cię przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony. Ale tyś już o wszystkim zapomniał. Teraz sobie siedzisz, pijesz winko, liczysz złoto i je przesypujesz. Już nie pamiętasz o tych wężach, skorpionach. Przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały. Który na pustyni cię karmił manną, a ty mówiłeś, mam już dosyć tej manny przebrzydłej. To są ich słowa. Chcemy czosnku, cebuli i w Egipcie nam było lepiej niż tutaj. Taka była wdzięczność za mannę. Ale Pan ci ją dawał, jak twoim ojcom tobie dawał, by cię upokorzyć, by cię doświadczyć, lecz w przyszłości, tu jest właśnie, lecz w przyszłości, a stoimy na progu przyszłości, gdy chodzi o nowy rok, na progu przyszłości, gdy chodzi o wieczność, by w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. I teraz kalkulacja. Czy trzymacie tego, co mam dzisiaj, tego piasku, jadowitych węży, tego złota, wina, purpury? Czy trzymać się tego? Czy też liczyć cały czas na to, co w przyszłości Pan da? To dobro, które już jest wieczne i niczym nieskażone. I spójrzmy dalej. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. O, tu jest to niebezpieczeństwo. Ja i cały czas ja. Bóg ma swoje ja i stworzył człowieka, który też ma swoje ja. I Bóg nam nie odbiera naszego ja. Tylko, że nasze ja nie jest równe ja Boga. On jest wieczny, wiekuisty, niezniszczalny, nieśmiertelny, a my jesteśmy zniszczalni, śmiertelni i niszczymy wszystko wokół siebie. I Bóg nas chce przeobrazić w takich, abyśmy mogli być tam, gdzie jest niezniszczalność, nieśmiertelność, by to, co jest ziemskie, przekształciło się, o czym pisze Paweł, Koryntian 15 rozdział, mówiąc o zmartwychwstaniu ciała. I stąd dzisiaj w tym ciele, przy swojej świadomości mego ja, muszę się bronić przed tym, to ja, to ja, to ja. Pamiętaj, że to Jahwe, twój Bóg, On ci daje siłę do zdobywania bogactwa. Tu jest piękna gra słów, piękne wyrażenie, nie wiem, czy je widzicie. Pan twój Bóg daje ci to bogactwo. Daje ci to wszystko, tylko stoisz, buzię otwierasz, ręce otwierasz, a tobie się sypie i leje wszystko. Nie, nie, nie. Tu jest wyraz zdobywanie. Ja ci daję, ale twoje ja to musi zdobyć. Musisz pracować w pocie czoła. Musisz ryzykować. Musisz przeżywać bóle rodzenia tych rzeczy. Ja ci daję siłę, a nie bogactwa. I tu jest tajemnica. Śpiewaliśmy, że siłą moją jest Pan, nie bogactwem moim. Jeśli już mówimy o skarbcu, to skarbiec mądrości. Chrystus jest skarbcem mądrości. Kolosan, rozdział 2. W Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości. On jest naszą mądrością. To jest skarb najwyższy. On nam daje siły, zdolności, abyśmy to zdobyli. Ale zdobywając myślimy, to ja, to ja, to ja. Nie. Mimo, że ja, to jednak On, Jego ja, to Bóg przeze mnie dał mi siłę i z Jego łaski ja to wszystko mam. I mieć świadomość cały czas sługi, który wszystko wykonał, a Pan przy stole siedzi i mówi, a teraz przynieś mi posiłek. I sługa cały dzień, 12 godzin był w winnicy, pracował, jest zmęczony, a Pan przyjeżdża, siada i mówi do sługi, który z pola przyszedł, przynieś mi posiłek. Wiecie, że ja teraz mówię coś, co Pan Jezus powiedział w Ewangeliach. I mówi, masz się uważać za sługę nieużytecznego. A więc sługę, który cały czas potrzebuje zasilania, jak te urządzenia, które mamy, zobaczcie. To nie one, to prąd, zasilanie, to elektrownia. One są zdolne to wszystko nam dać, dźwięk, obraz. Ale gdyby nie było prądu, a więc źródłem naszego bogactwa jest Bóg. My zdobywamy, ale dzięki Jego sile. I spójrzmy na dwa wiersze ostatnie. Ale jeżeli zapomnisz Jahwe, Twego Boga, jeśli postanowisz o Nim nie pamiętać. Postawa, zapomnieć, mówiłem wcześniej, nie chodzi o naszą pamięć, tylko chodzi o postawę. Trzymam się lub puszczam. Jestem przy Nim, a właściwie w Nim, albo wychodzę. I pójdziesz za innymi bogami. Wiemy, jak się kończy 5 rozdział 1 listu Jana. Listu o miłości i o wielu ciekawych takich rzeczach. Dzieci, wystrzegajcie się czego? Fałszywych bogów. Idoli. Tam jest po grecku idoli. Bóstw, bałwanów. I wszystko teraz, cały świat, jak wiecie, cały czas fałszywe bóstwa. Nie będę teraz wchodził w szczegóły. A więc, jeśli będziesz im służył, im się kłaniał, to ci oświadczam, że niechybnie zginiecie. I oni musieli wykonać wiele czynności. My nie musimy w eonie łaski żadnych czynności wykonywać. Żadnych. Tylko uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Co mam czynić, pyta się Rzymianin w więzieniu. Uwierz w Pana Jezusa. To jest ta czynność jedyna, która ustawia nas właściwie do Boga, do Chrystusa, do życia. A więc kto wierzy we mnie, nie zginie, ale ma życie wieczne. Bóg dał swego Syna, by każdy, kto w Niego uwierzył, nie zginął. I tu właśnie jest ta wymowa Nowego Testamentu. I 20 werset. Jak narody, jak poganie, które Pan przed wami wytraca, gdy oni właśnie mieli iść i ziemię zdobywać, tak samo i wy zginiecie, bo za to, że nie będziecie słuchać głosu Jahwe, Boga waszego. I kochani, takie właśnie refleksje ja miewam i miewałem przez przeszło 50 lat w Sylwestra. Czasami bywałem gdzieś na jakimś nabożeństwie, spotkaniu. Potem już coraz częściej sam byłem w domu. Wtedy sobie właśnie siadałem i ten rozdział w taki sposób nad nim rozmyślałem. I to nam zajęło tylko pół godziny. Ale ile bogactwa jest, prawda? W takim prostym rozdziale. I oczywiście dzisiaj mamy wszystko bardzo proste. W Chrystusie Jezusie mamy wszystko skumulowane. Nie musimy mieć 5 ksiąg mojżeszowych. Nie musimy mieć całego bogactwa pism Starego Testamentu. Nam wystarczy tylko Chrystus objawiony w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, objaśniony w listach, przeżyty przez Ducha Świętego na podstawie naszej wiary i Chrystus na podstawie swojego słowa od pierwszej Księgi Mojżesza aż do Apokalipsy. On nas prowadzi i nam daje życie, którym jest On osobiście.